Żeby być szczerym, ta ścieżka dźwiękowa jest pocięta i poklejona jak twór Frankensteina.
Zdajesz sobie sprawę z doświadczanych tu i teraz doznań, swoich myśli, emocji, potrzeb? To samoświadomość. Jeżeli brakuje nam samoświadomości, grozi nam zwykła ludzka głupota. USG. Uwolni swoją głupotę. Paweł Kosiński z tej strony. Cieszę się, że mogę trochę pogadać, tym razem na temat samoświadomości. Gdy teraz słuchasz tych słów, twoja uwaga jest tutaj. Może nawet przez dłuższą chwilę nic innego nie przyciągnie twojej uwagi. Wiesz o tym, jesteś tej sytuacji świadomy. Również nie mamy trudności z rozpoznawaniem, kiedy myślimy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Chociaż umiejętność przyglądania się własnym myślom, w mojej opinii, nie jest powszechna, może być przez każdego z nas wykorzystana od zaraz, bez żadnego treningu, szkoleń, bez nauczycieli i guru. Gdy skierujemy uwagę, uważność do wewnątrz siebie, stajemy się obserwatorami własnych myśli. To jest element samoświadomości. Jeżeli skupianie uwagi nie przychodzi łatwo, wtedy mamy do dyspozycji wiele technik medytacyjnych, ogólnie dostępnych. W epoce internetu prawie wszystko można wygooglować. Ja zacząłem praktykowanie skupiania uwagi od skupiania się na oddechu. To jest podstawowa technika. Skupianie uwagi na oddechu nie tylko w pozycji medytacyjnej. Teraz nie uprawiam medytacji siedzącej, ponieważ skupianie uwagi na oddechu, odczuciach ciała, dźwiękach, zapachu i tak dalej, mogę stosować przy każdej czynności dnia codziennego. Jest to wyuczalne i również stanowi pewien rodzaj medytacji. Ale to już inny temat. Wracam do myśli. Podczas obserwacji myśli zdałem sobie sprawę, czy też uświadomiłem sobie, że większość czasu spędzałem w ciągłym myśleniu o tym, co się wydarzyło lub ewentualnie się wydarzy. Co samo w sobie nie wydaje się niczym nienormalnym, ale niestety było nieefektywne, mało praktyczne. Analizowałem to, co było, następnie co byłoby, gdyby było, ale za tym nie następowało żadne konstruktywne działanie. Uświadomiłem sobie, że żyję w świecie jedynie myśli, bez działania, które przyniosłoby jakiś oczekiwany efekt. Może to zbyt duże słowa, ale byłem więźniem własnych myśli, powtarzanych sekwencji. Był to proces nieświadomy, męczący, gdyż szukałem oderwania się od tego chaosu w głośnym słuchaniu muzyki, oglądaniu TV w jednym ciągu, picie alkoholu na poprawienie nastroju i tak dalej i temu podobne. Wszystko między innymi po to, by zagłuszyć czy też wyciszyć myślowe sekwencje. Zacząłem żyć przeszłością, a każda wizja zmiany rutynowych czynności denerwowała moje poczucie bezpiecznego ja. Z takim nastawieniem umysłu stałem się idealnym pracownikiem. To znaczy wygodne było to, że ktoś inny myślał konstruktywnie, zamieniając myśli w czyny. To byli moi szefowie. Ja byłem wykonawcą, elementem maszyny, którą kierował ktoś inny. No cóż, tacy też są potrzebni, ale wszystko byłoby ok, gdyby nie ciągłe poczucie braku samodzielności, wolności podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za działania, a nie tylko
to nie mój pomysł, to szef tak chciał,
albo
zrozum, to nie ja wymyśliłem
i tego typu gadki. Jeżeli chodzi o myśli związane z przyszłością, byłem marzycielem w negatywnym tego słowa znaczeniu, to znaczy marzenia poprawiały mi samopoczucie zamiast stawać się wyzwaniem, motywacją. Oczywiście takich marzeń nigdy nie zacząłem realizować. Byłem mistrzem w odkładaniu na później i mistrzem ostatniej chwili. Planowanie działania musiało być odpowiednio wysunięte w przyszłość, abym się mógł oswoić z ewentualną ich realizacją. Chodzi mi o osobiste plany, ponieważ realizowanie planów kogoś innego przychodziło mi z łatwością. Byłem w tym dobry, no i oczywiście nie potrafiłem mówić nie. Realizacja planów osobistych była zawsze mniej ważna niż działanie na rzecz innych i uwierz mi, nie byłem filantropem, tylko robiłem wszystko, tylko nie to, co sam wymyśliłem i zaplanowałem. Specjalnie koloryzuję tę sytuację, ale chcę jasno nakreślić, z jakim nastawieniem umysłu funkcjonowałem. Historyka, którą pamiętam z książki Antoniego Melon, Przebudzenie, nie jest to cytat, ale mam nadzieję, że odda mi sens. Otóż historia ta opowiada o dwóch mnichach buddyjskich, którzy napotkali kobietę, która próbowała przejść przez dość rwący strumień. Jeden z mnichów pomógł jej, przenosząc ją przez wodę. Drugi się oburzył, ponieważ jako mnisi mieli zakaz dotykania kobiet. Mnisi szli do klasztoru jeszcze przez kilka godzin w milczeniu, gdy nagle jeden z nich odezwał się.
Wiesz co? Nie mogę się z tym pogodzić, że przeniosłeś tę kobietę przez strumień.
Drugi mnich odpowiedział ze zdziwieniem. Przeniosłem tę kobietę przez strumień i pozostawiłem na brzegu kilka godzin temu, a ty od tylu godzin jeszcze ją nosisz? Uzależnienie psychiczne od przeszłości nie pozwala na spokój umysłu. Myślenie jest zniekształcone, niepraktyczne. Z takim nastawieniem umysłu trudno funkcjonować w teraźniejszości, a wizje przyszłości również mogą być zniekształcone i niepraktyczne. Między przeszłością a przyszłością jest teraźniejszość. Tutaj polecam książkę Eckharta Tolle Potęga teraźniejszości. W teraźniejszości jest jeden punkt, którym jesteś tu i teraz. W tym punkcie, który dla własnych potrzeb nazwałem punktem zerowym, jest bycie. Zawsze jesteśmy w tym punkcie i tu i teraz. To jest punkt startu, pierwszego kroku, pierwszej myśli. Stąd zaczynamy świadome bycie, działanie, świadome myślenie. Punkt zero. Cokolwiek działo się w przeszłości, możesz zresetować, zerwać psychiczne uzależnienie. Zostanie w pamięci, ale bez zakłócania rzeczywistości tu i teraz. Wejdź w ten punkt, świadomość oddechu, świadomość odczucia, świadomość otoczenia i zacznij działać bez obciążenia. Jeżeli znowu cię wciągnie potok myśli, głęboki oddech, punkt zero i działaj. Nie przejmuj się, będziesz wiedział, co robić. W praktyce biorę głęboki oddech. Jestem w punkcie zerowym. Pstrykam palcami i działam. To pstrykanie palcami, a właściwie dźwięk pstryknięcia palcami, dla moich potrzeb jest tym momentem. W technikach Zen, właśnie tą filozofią się inspirowałem, jest klaśnięcie w dłonie i inne techniki. Proste. Dla mnie ta technika jest podstawą nastawienia umysłu. Ale to już inny temat. Na koniec dodam, że powyższa teoria działa. Wcześniej wspomniałem o technice Mel Robbins, zasada 5 sekund, którą również polecam, aby wyrwać się z potoku myśli i przejść do działania. Praktykuj w każdej chwili, której tylko możesz. Praktykowanie zasady punktu zero może się odbywać praktycznie w każdych okolicznościach i ma na celu sprowadzenie uwagi na to, co jest teraz. Jedynie co mamy. Teraz. Wtedy zobaczysz, co się będzie działo. Sprawdź. Dziękuję za Twoją uwagę. Proszę, daj znać, co o tym myślisz. I do następnego razu. Cześć.